Zapraszam Państwa na porady lekarskie. W studiu Maryja wraz z nami jest pani doktor Urszula Krupa, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na prośbę radiosłuchaczki opowiem o diecie przeciwgrzybiczej. Szczególnie jeśli chodzi o przeciwdziałanie drożdżycy Candida albicans, o czym już wspominałam w swoich programach, jednak rzeczywiście grzybic, nie tylko grzybic skóry, ale grzybic przewodu pokarmowego jest w tej chwili bardzo dużo. W związku z tym postanowiłam przypomnieć Państwu, nawet zakażenia grzybicze według piśmiennictwa dotyczą 40% ludności, chociaż najczęstszą lokalizacją, jak mówiłam, jest skóra i przydatki, to jednak grzybice układowe są coraz częstsze. Grzybice wśród nich, szczególnie Candida albicans albo bielnik biały, a także różne inne rodzaje Candida, są wszędzie obecne. W normalnych warunkach mogą znajdować się na ciele, na skórze, w jamie ustnej, w jelitach, także jako drobnoustroje saprofitujące wspólnie z różnymi bakteriami. Do rozrostu grzybicy dochodzi szczególnie wraz ze zmniejszeniem odporności, gdy zwykle saprofitujące i niechorobotwórcze grzyby rozmnażają się w dużych ilościach, zaburzając równowagę i wywołując zmiany chorobowe. Grzyby Candida są uznawane obecnie za najczęstszy czynnik etiologiczny grzybic układowych, szczególnie dotyczących przewodu pokarmowego, a także układu moczowo-płciowego, układu oddechowego i innych. Mechanizmy doprowadzające do zakażeń grzybiczych są ciągle badane, jednak wiadomo, że do zakażenia ważna jest liczba grzyba, którego zjadliwość oraz zdolność mnożenia, takich jak adherencja czy adhezja, czyli zdolność przylegania do komórek nabłonka błony śluzowej czy skóry, jest największa. Podczas przylegania grzybów do błony śluzowej uwalniane są enzymy grzyba, które rozkładają białka i fosfolipazy, które uszkadzają nabłonek błony śluzowej, i to prowokuje uszkodzenie jelit i nieszczelność. Warto pamiętać, że grzybice należą do chorób zakaźnych i zakażenie jest możliwe przez kontakt osobisty albo pośrednio w kontakcie z przedmiotami używanymi przez osobę zarażoną, chociaż omawiana dzisiaj kandydoza zaliczana jest zwykle do grzybic endogennych, gdyż Candida albicans jako saprofit wchodzi w skład naszej mikroflory fizjologicznej w stanie zdrowia. Zwykle ona nie przekracza naturalnych barier, czy to skóry, czy błon śluzowych przewodu pokarmowego, i dopiero w stanach patologicznych może prowadzić do uszkodzenia ciągłości i z nieszczelnością błon śluzowych. Udowodniono, że Candida albicans może przenikać przez barierę jelitową, powodując nieszczelność jelit, co prowadzi do przechodzenia obcego białka pokarmowego do układu krążenia, a z krwią do różnych układów i narządów. Zjawisko przenikania drobnoustrojów przez barierę jelitową znane było od dawna, określane jako migracja przyścienna czy translokacja, co oznacza przedostawanie się mikroorganizmów z przewodu pokarmowego do kreskowych węzłów chłonnych, następnie do innych narządów. Candida albicans nie jest jedynym drobnoustrojem, który może przenikać przez uszkodzoną barierę jelitową, czyli błonę śluzową, do bakterii mających takie zdolności translokacji należą także inne: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis. Przekroczenie tej bariery jelitowej jest spowodowane głównie trzema czynnikami. Pierwsze to jest przerost grzybów albo bakterii jelitowych, immunosupresja i zwiększenie przepuszczalności z uszkodzeniem błony śluzowej. Szczególną przyczyną kandydozy są antybiotykoterapie. zwłaszcza podawania antybiotyków o szerokim spektrum działania, co zwiększa populację drożdżaków w przewodzie pokarmowym nawet do 100 razy, wraz ze zmianą także gatunków grzybów, które kolonizują przewód pokarmowy. Antybiotyki o aktywności wobec bakterii beztlenowych także zwiększają częstość kolonizacji, jak również wielkość populacji tych drożdży w porównaniu z lekami, które nie mają takiej aktywności. Nieszczelność jelit zwiększają także różne inne czynniki, zwłaszcza takie jak zaburzenia, zwłaszcza takie jak leki zażywane, niesterydowe leki przeciwzapalne, które w tej chwili są prawie powszechnie używane, gliadyna, składnik glutenu, estry sacharozy, kwasy tłuszczowe obecne w wielu produktach spożywczych, różnego rodzaju E473, kaprynian sodu. Jak już mówiłam, taką patogenną jest również Escherichia coli, rotawirusy czy inne substancje. Także niektóre choroby przebiegają z nieszczelnością jelit. Tutaj wymieniane są zwłaszcza cukrzyca typu pierwszego, celiakia, nieswoiste zapalenia jelit, a także różne tak zwane choroby atopowe. Nieszczelność jelit wywołuje nie tylko antybiotyki, sterydy czy niesterydowe leki przeciwzapalne, ale także cytostatyki. A u chorych, którzy leżą w szpitalach, może być to żywienie dożylne, również hiperglikemia, niedożywienie, długie trzymanie cewnika w żyle centralnej, długi pobyt na oddziale intensywnej terapii, różnego rodzaju urazy, oparzenia, leczenie lekami beta-blokerami H2, czyli lekami, które zmniejszają ilość kwasu solnego w żołądku. Wymieniane są także otyłość, ciąża, niedokrwienia, witaminozy czy ogólne wyczerpanie. Ponadto predysponują do nieszczelności osłabienie organizmu spowodowane stresem, nieprawidłową dietą, nadużywaniem kawy, herbaty, nikotyny, alkoholu, czyli tak zwany niehigieniczny tryb życia. Zakażenie może wystąpić w każdym wieku, chociaż szczególnie często występuje u chorych na cukrzycę i kobiet w ciąży. Do nieszczelności jeszcze doprowadzają także kandida doprowadza do nieszczelności poprzez uszkodzenie połączeń komórek nabłonka błony śluzowej. W badaniach, które są prowadzone z piśmiennictwa, wiadomo, że taki wpływ może mieć niedobór witaminy D na układ immunologiczny, przez co zmniejsza się obronność przeciwko kandydozie. Wykazano także związek między działaniem witaminy D a szczelnością bariery jelitowej. Najczęściej rozpoznawana postać to powierzchowna postać zakażenia drożdżakowego, szczególnie jako kandydoza jamy ustnej, która przebiega pod postacią białych plam o wyglądzie, jakby nałożone były na błonę śluzową siadłe mleko. Białe plamy mogą się zlewać, obejmując nawet rozległe powierzchnie, co przebiega bardzo często z pieczeniem i bólem. Jeśli zmiany dotyczą języka, błona śluzowa na języku jest wygładzona. Spośród postaci kandydozy wymieniane są poza kandydozą błon śluzowych także kandydoza kącików ust, co znane jest jako zajady, jaka występuje szczególnie u osób noszących protezy albo tych, u których występuje niedobór witaminy z grupy B, szczególnie B2 i B12, a to występuje z kolei bardzo często u chorych na cukrzycę. Zmiany chorobowe w jamie ustnej polegają na pękaniu błony śluzowej w kącikach ust, występowaniu nadżerek, które nieleczone mogą utrzymywać się bardzo długo. Podobnie błona śluzowa jamy ustnej, przełyku i żołądka staje się częstą inwazją rozsiewu drożdżaków i o o infekcji Candida mogą świadczyć takie objawy jak bóle głowy, zaburzenia snu, depresja, trudności w koncentracji uwagi, skupieniu uwagi, występująca bardzo często zmienność nastrojów, napady lęku, brak napędu. Wymieniane są także dolegliwości związane z przewodem pokarmowym, czyli wzdęcia, uczucie ciężkości, problemy z wypróżnieniem, mdłości, niestrawność. Złe wchłanianie objawia się także jako metaliczny smak w ustach, uczucie suchości w ustach, krwawienie z dziąseł, zapalenie czerwieni wargowej. Również mogą występować takie objawy jak świąt odbytu, czy w okolicy dróg moczowych. Także bardzo częste przy kandidzie są różnego rodzaju alergie i nietolerancje pokarmowe, nadwrażliwość. Podstawowa diagnostyka polega na wykrywaniu fragmentów struktur grzyba bezpośrednio w pobranym materiale, czyli albo z jamy ustnej, albo wyhodowanej skale, który podlega identyfikacji. Najlepiej, żeby przy okazji był zrobiony antybiogram. Profilaktyka przeciwgrzybicza oczywiście obejmuje również eliminację czynników sprzyjających i czynników ryzyka. Konieczna jest nie tylko higiena, ale dieta z ograniczeniem szczególnie cukru, na który w trakcie drożdżycy jest niepohamowany apetyt i z reguły wzmożony apetyt na słodycze, jeśli występuje, można podejrzewać u chorego kandydosę. Za chwilę opowiem jeszcze o profilaktyce i diecie w drożdżycy przewodu pokarmowego. Dużą rolę w obronie przeciwgrzybiczej odgrywa fizjologiczny mechanizm obronny, jakim jest niskie pH soku żołądkowego, a także flora bakteryjna saprofityczna przewodu pokarmowego. Wiadomo, że osłabienie kwasowości soku żołądkowego czy zażywanie leków, które zmniejszają wydzielanie kwasu solnego w żołądku, jest zwiększonym ryzykiem zakażenia grzybiczego. Czynnikiem ryzyka jest także długotrwałe leczenie, jak już mówiłam, lekami zmniejszającymi wydzielanie soku, ale także to ma wpływ na różne inne enzymy, jak lizozym czy laktoferyna, które są substancjami obronnymi. Glikoproteiny różne wykazują skuteczne działanie przeciwgrzybicze i wszelkie leczenie i zmniejszenie wydzielania może również zmniejszać tego rodzaju enzymy. Ponadto immunoglobuliny hamują rozwój grzybów, przeciwdziałając ich przeleganiu. Objawy kliniczne kandydozy nie są zbyt charakterystyczne i bardzo częstych objawów, jak już mówiłam, należą pobolewanie w nadbrzuszu, spadek wagi ciała, dolegliwości wrzodowe, czasem mogą występować wymioty, krwawienie nawet z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Podobnie objawy infekcji grzybiczej pozostałych odcinków przewodu pokarmowego, czyli dwunastnicy, jelita cienkiego, są mało charakterystyczne. W ostatnich latach doszło do postępu farmakoterapii infekcji grzybiczych, zależnie od lokalizacji i rozległości zmian chorobowych w przypadku grzybic narządowych. Leczenie polega na podawaniu antybiotyków w postaci tabletek doustnie albo dożylnie w ciężkich przypadkach, jak mówiłam, po wykonaniu antybiogramu, posiewu, a potem antybiogramu. Poza leczeniem antybiotykami przeciwgrzybiczymi w leczeniu grzybicy przewodu pokarmowego stosowana jest dieta i naturalne preparaty, do których wymieniane, wśród których najczęściej wymieniany jest czosnek, który ma silne działanie przeciwgrzybicze, hamujący rozwój nie tylko grzybów, ale wirusów, bakterii. Także do niezwykle silnych, naturalnych antybiotyków zaliczane są wyciągi z nasion cytrusów, Szczególnie chodzi o grejpfrut i cytrynę, ale także oregano, kurkumach, chlorofil, kwas kaprylowy, olejek z drzewa herbacianego. W medycynie świętej Hildegardy wskazany jest miód gruszkowy z przewłogą górską, która święta Hildegarda polecała jako doskonały środek do regeneracji jelit i stosowany może być nie tylko w grzybicy przewodu pokarmowego, ale wszelkiego rodzaju nieżytach czy zaburzeniach prawidłowej flory bakteryjnej, także w chorobie leśniowskiego Crohna czy w chorobach reumatycznych. W leczeniu i profilaktyce bardzo ważne znaczenie, a właściwie podstawowe znaczenie, ma dieta wraz z unikaniem wszystkich postaci cukru zawartego w miodzie, czekoladzie, konfiturach, wszystkich innych postaciach ciast, drożdżówek, ciastek, różnego rodzaju soków owocowych nie wolno pić, potraw z białej mąki. Dozwolone są natomiast, zwłaszcza już w opanowaniu większej infekcji, chleb pełnoziarnisty, razowy, mięso, kiełbasy, ryby, jaja, ziemniaki, pomidory, ogórki, warzywa takie jak brukselka, zwłaszcza surowa kiszona kapusta, kwaśne owoce, zwłaszcza cytryny i grejpfruty. W późniejszym okresie można jeść jabłka. Także wskazane są produkty mleczne, maślanka, kwaśne mleko. Bogato-resztkowe warzywa, dieta bogato-resztkowa warzywa i niesłodkie owoce pomaga nie tylko zmniejszyć poziom cukru, ale także usuwa te drożdże z jelita cienkiego na drodze także mechanicznej. Z jelita cienkiego i grubego oczywiście, bo drożdżyca szczególnie ma miejsce w jelicie grubym. Warzywa i sałatki powinny być dobrze rozdrobnione. Spożywać należy wielokrotnie w ciągu dnia. I tak na dobrą sprawę dieta na początku powinna zawierać tylko niesłodkie warzywa i owoce i mięso. Osobny problem to stosowanie probiotyków, które można brać w postaci suplementów, ale na temat suplementów już wielokrotnie mówiłam i były badania robione, że nie wszystkie suplementy nadają się w ogóle do używania, ale z takich naturalnych suplementów, nie suplementów, tylko z takich naturalnych, które potraw, które czy produktów, które zastępują suplementy, jest szczególnie kiszona kapusta, także ogórki, siadłe mleko, jogurty niesłodkie, nie owocowe, tylko naturalne, bez cukru. Grzyby odżywiają się cukrami prostymi, szczególnie glukozą, także niewielką ilością aminokwasów. I w wyniku procesu trawienia także węglowodany złożone, czyli te, które występują w ziemniakach, czy w ryżu, w kaszach, pieczywie także się rozpadają do cukrów prostych, dlatego zwłaszcza na początku grzybicy wskazane jest w ogóle odstawienie także tychże węglowodanów złożonych. Jak już mówiłam, zabroniony jest każdy cukier, ale także sacharoza, glukoza, fruktoza, maltoza, galaktoza, laktoza, słodziki, wszelkie. W wyborze składników pokarmowych należy kierować się indeksem glikemicznym, o którym już również mówiłam Państwu wielokrotnie. W tej chwili są takie tabele, można sobie taką tabelę w domu przygotować i jeść zgodnie z niskim indeksem glikemicznym. Jedzenie warzyw z powodu ich naturalnej kwasowości zapobiega także miejscowym rozmnażaniu się drożdżaka, zwłaszcza w początkowym okresie diety. Można spożywać właściwie z owoców tylko grejpfruty i cytrynę, wodę z cytryną, które one są zasadotwórcze i nie zawierają cukru, natomiast nie wolno spożywać żadnych słodkich owoców, także mleka, przetworów mlecznych poza masłem. Przeciwwskazany jest także ocet spirytusowy. W późniejszym okresie można stosować ocet jabłkowy. Wszelkie proszki, przyprawy gotowe, różnego rodzaju ketchupy, gumy do rzucia, gotowe sosy, hamburgery, chipsy, wszystko to jest zabronione. Z olejów Można stosować tylko olej z siemienia lnianego tłoczony na zimno, oczywiście oliwę z oliwek, oleju z pestek winogron czy wędlinę, ale bez konserwantów. Należy unikać w początkowym etapie także kawy, pod każdą postacią, nawet tej bezkofeinowej, serów pleśniowych, serów żółtych, również tofu, soi, wszelkich produktów zawierających białą mąkę i miód. Wędlinę wskazane jest kupować przede wszystkim z mięsa i z mających naturalne przyprawy. Polecane są oczywiście sklepy ekologiczne, ale ja tu dzisiaj muszę Państwu właśnie powiedzieć, że jestem po takiej infekcji grzybiczej właśnie ze sklepu ekologicznego. Chleb bardzo drogi, orkiszowy wydawałoby się i miałam typowe objawy, nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to ten, że właśnie chleb był przyczyną. Także uważać także na różnego rodzaju ekologiczne produkty, które być może leżą gdzieś bardzo długo i również ta ekologia nam wychodzi na zdrowie w ten sposób. Polecane są warzywa, jak już mówiłam, o niskim indeksie, surówki, selera, ogórka, brokuły, kalafior, pomidory, sałata, czosnek, oczywiście pietruszka, kapusty wszelkie, papryka, również koper włoski, gorczyca, rzodkiewka, rzepa, rzeżucha. Korzystne działanie ma sok z buraka. Sok należy pić w niewielkich ilościach, rozcieńczany wodą. Chleby na zakwasie, które oczywiście takie, które nie mają w sobie albo nie są w jakiś sposób zakażone grzybami. Również ryż dziki albo brązowy. Polecana jest gryka, orkisz, amarantus. Te bogatobłonnikowe produkty są bardzo ważne, jak już powiedziałam, także ze względu na mechaniczne przeszkody. Można jeść masło i mówiłam już o oleju z siemienia lnianego, smażyć tylko na smalcu albo na klarowanym maśle, wypijać dużo wody mineralnej, ponad 2 litry wody dziennie. Do tego mogą być herbaty ziołowe. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć. Dieta jest niezwykle trudna, dlatego że zwłaszcza w okresie pierwszej infekcji, tak jak powiedziałam, jeżeli są takie objawy, które Państwu mogą sugerować grzybice, należałoby właściwie jeść tylko i wyłącznie mięso i tylko i wyłącznie jakieś sałaty, ogórki, te warzywa, które nie mają cukru w sobie. Jest to bardzo trudne. Można te warzywa gotować albo przyrządzać na olejach, tych, o których mówiłam. I dieta jest bardzo wyczerpująca, nie tylko czasowo, ale również bardzo taka... Leczenie dietą ma trwać według wszystkich znawców około 3 lat, dlatego że jeśli te grzybice doszło do przedostania się do organów, również one mogą tam być niebezpieczne. Jeśli są jakieś pytania i będę mogła odpowiedzieć Państwu, to bardzo proszę. Słucham porady lekarskie. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Nazywam się Kinga, dzwonię z Katowic. Chciałam zapytać odnośnie tej diety właśnie przeciwgrzybiczej. Interesuje mnie tylko taki temat, bo ja leczę się już od paru lat, ale właśnie nie wiedziałam o tym, nie miałam pojęcia, że po prostu dieta powinna na początku polegać na mięsie, na warzywach. Ja, że tak powiem, nisko glikemiczną kaszę gryczaną jadłam dużo. A chciałam się zapytać, bo wiem z tego, co czytałam, że powinno się zachowywać tak zwaną równowagę kwasowo-zasadową. I czy to mięso, które ma być takie spożywane, czy to się udaje, czy to mięso nie wpływa źle na...
Ja powiedziałam o mięsie, ale ryby też można jeść. Proszę pani, że równowaga kwasowo-zasadowa to jest my tak bardzo poprzez jedzenie, oczywiście jak ktoś będzie jadł samo mięso, ale tutaj dieta nie polega na jedzeniu samego mięsa, tylko z warzywami, więc warzywa są zasadotwórcze, a mięso rzeczywiście ma należy do kwasotwórczych produktów. Także tutaj się powinno to równoważyć. Ja zresztą kiedyś, ponieważ były prośby na temat tej zasadowej kwasotwórczości pożywienia, miałam program, państwu mówiłam o tym. Niemniej jednak, jak szukałam piśmiennictwa, to znalazłam jeden, jedyny artykuł naukowy, który by udowadniał w ogóle, że my tak możemy poprzez to jedzenie bardzo zmieniać sobie pH. Natomiast co do kasz, w początkowym okresie kasza ma dużo węglowodanów złożonych i w związku z tym ona jest dobra ze względu na tą resztkowość swoją i oczywiście bardzo zdrowa ze względu na różnego rodzaju składniki pokarmowe, ale zawiera węglowodany, które się w sumie rozkładają do cukrów prostych i stąd te grzyby mogą czerpać z tej kaszy. Więc tak jak powiedziałam, na początek mięso razem z dużą ilością warzyw, pod każdą postacią, w oleju, na parze i to powinna być taka dieta, dopóki w badaniach, najlepiej robić badania, jeżeli to jest grzybica przewodu pokarmowego, to trzeba trzykrotne zrobić badania na posiew, na grzyby. Bóg zapłać. Jest następny telefon, tak?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie, Iwona z Lubelszczyzny. Ja tutaj właśnie chciałam zapytać o sprawę również, bo zainteresowana jestem i przeszłam taką kurację u dziecka, ponieważ dziecko 3-letnie miało rotawirusa i nie został zdiagnozowany właściwie. I zrobiła się sprawa przewlekła. Następnie wdała się drożdżyca w jelitach. Nie było to już Candida albicans, tylko zmutowana drożdżaki, a więc pani doktor później po 3 miesiącach, gdzie już ja z mojej inicjatywy w zasadzie już drążyłam temat i u pani gastrolog, pani doktor zleciła już przeciwgrzybicze mocne leczenie, następnie dieta, wiadomo, i probiotyki rotacyjnie podawane. I teraz widziałam niesamowitą zmianę, ale to dopiero było po kilku miesiącach. Proszę mi powiedzieć, czy to jest tak, że jeśli ja staram się, bo u dziecka jest bardzo trudne utrzymanie takiej diety restrykcyjnej, czy to jest taka gwarancja, jeśli ja będę starała się w tej chwili o takie prawidłowe odżywianie, również z probiotykami łącząc, to jest szansa po prostu nawrotu tego, trzeba kontrolować to, jak długo.
To znaczy, ja myślę, proszę pani, że to wszystko zależeć będzie od zdrowia dziecka, bo grzybica rzeczywiście daje od razu objawy, swędzenie skóry, prawda, złe samopoczucie, różnego rodzaju tego. Jeśli jakiś czas trzeba by było, myślę, zrobić badanie po prostu i jeżeli to była drożdżyca jamy ustnej, no to bardzo prosto zrobić patyczkiem w laboratorium pobierają. Jeśli to jest grzybica gdzieś jelita grubego, no to niestety trzeba kały nosić 3 razy, bo oni też w tych posiewach nie zawsze otrzymują. Ja myślę, że no, właściwie to no, trzeba by było zachowywać taką dietę, bo to jest w ogóle dieta zdrowa, taka dieta bez cukru. Jeśli dziecko się przyzwyczai do tego rodzaju diety, to też nie będzie miało w przyszłości problemu z otyłością, żadnych chipsów i tego typu różnych rzeczy, więc ale no trzeba uważać, no trudno powiedzieć. Niech pani, moim zdaniem, jeżeli będzie wszystko w porządku, to coraz na pół roku po prostu zrobić badanie i utwierdzić się w przekonaniu. A nie podawać cukrów, żadnych słodkich. To, co teraz młodzież pije ciągle, te słodkie, kolorowe napoje, które no, są taką pożywką, już nie mówiąc o Coca-Coli, o tych wszystkich energetykach, co jest w ogóle zabójcze, nie tylko jeśli chodzi o serce i o otyłość, bo to wszystko ma dużej ilości cukru, ale właśnie wszelkich grzybic, które będąc na tych kursach świętej Hildegardy, to przecież też nas ostrzegano, że ta mąka leży gdzieś latami, jest obsypywana tymi środkami przeciwgrzybiczymi. Z tego się potem robi właśnie chleb. No i problemy są. Tak myślę, że nie wiem, ja chyba już zacznę piec sama w domu. Bo jeżeli w ekologicznym, zobaczcie Państwo, co się dzieje. Wystarczy 3 dni zostawić chleb i albo dobrze, że wyschnie, ale jak nie wyschnie, to robi się spleśniały, więc to wszystko jemy. To chyba wszystko, tak? Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.